Tydzień temu mówiliśmy o pierwszych dwóch rozdziałach, pierwszych dwóch wersetach 12 rozdziału. One są właściwie kluczowe dla tych napomnień, bo od 12 rozdziału rozpoczynają się napomnienia czy wskazania, tak można to powiedzieć. I właściwie wszystko się do tego sprowadza. Bo kiedy człowiek przyjmuje Chrystusa, kiedy jest napełniony Duchem Świętym, to ma żyć jako nowy człowiek. Nowy człowiek, który ofiarowuje wszystko Panu Bogu, który staje się dla Boga miłą ofiarą. Jego życie składa się ofiarą. I nie bierze człowiek wzoru z tego świata, ale się uświęca, się przemienia tak, jak to się Bogu podoba. I to są dwa pierwsze wersety 12 rozdziału. I później święty Paweł to rozszerza, omawia. Właściwie można by na tym zakończyć tą część listu, ale święty Paweł, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości czy też złudzeń, konkretnie mówi co do czego. I to trzeba mi zawsze pamiętać, że to wszystko się sprowadza do tego, że to wszystko święty Paweł mówi w kontekście, co zrobić, żeby być tą miłą ofiarą Panu Bogu. I przede wszystkim najpierw Paweł odnosi się do relacji z bliźnim, później z relacji z tym, który jest dalej, z relacji z władzą. Po prostu święty Paweł omawia poszczególne sfery życia człowieka, począwszy od tej sfery najbliższych, coraz dalej, dalej, dalej. Bo my mamy być tą ofiarą tam, gdzie żyjemy, czyli w rodzinie, w społeczeństwie i tak dalej, i tak dalej. Także od tego zaczniemy dzisiaj. Te dwa mamy wersety i werset trzeci. Mocą danej mi łaski nakazuję każdemu z was, aby nikt nie miał zbyt wysokiego mniemania o sobie, ale niech każdy ocenia siebie trzeźwo według miary, jaką Bóg dał każdemu w wierze. Bo podobnie jak liczne są części jednego ciała, a każda z nich spełnia inne zadanie, tak też my, liczni, stanowimy jedno ciało w Chrystusie, będąc dla siebie nawzajem częściami. Mamy zaś różne dary według danej nam łaski. Ma ktoś dar proroctwa? Niech prorokuje zgodnie z wiarą. Otrzymał ktoś dar posługi? Niech posługuje. Ktoś inny dar nauczania? Niech naucza. Jeszcze inny dar zachęcania? Niech zachęca. Kto rozdaje, niech rozdziela z prostotą. Ten, kto przewodzi, niech to dokonuje z gorliwością. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Można sobie to na adwent wypisać nad ścianą. Na ścianie, gdzieś tam, jako taki po prostu program na życie. Święty Paweł konkretnie mówi, nie pozostaje, bądźcie miło Bogu ofiarą, ale pokazuje, jak to uczynić. I zwróćcie uwagę, zaczyna od mniemania o sobie. I teraz też to mniemanie o sobie i te relacje międzyludzkie, trzeba patrzeć na nie w kontekście wizji Kościoła świętego Pawła. Mamy dwie wizje, które wzajemnie się uzupełniają, które sobie coś podpowiadają. Z jednej strony Pan Jezus mówi o nas jako o winnym krzewie. Znaczy, ja jestem winnym krzewem, a wy jesteście latorośle. Kto widział winnicę, to wiadomo, ten krzew ma korzeń i później te ramiona, które rosną. I my jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. Bez Niego właściwie byśmy uschli. Gdyby nie było korzenia, gdyby nie było tego winnego krzewu, byśmy uschli. Z jednej strony, a z drugiej strony te krzaczki, te gałązki odchodzą wzajemnie od siebie. Jak tej gałązki nie będzie, to i tej nie będzie. I ta usnie, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest świetny obraz, który pokazuje z jednej strony zależność od Boga, że jesteśmy w Chrystusie wszczepieni jako Kościół, a z drugiej strony, że my jesteśmy wzajemnie zależni i odpowiedzialni za siebie. Bo jak ja uschnę, to ten, który jest do mnie dołączony, również uschnie. Święty Paweł posługuje się innym, podobnym obrazem, obrazem ciała. Mówi, że tak jak liczne są członki w ciele, każdy z nich jest jednym ciałem. I my jesteśmy rzeczywiście, tak jak jedno ciało, jesteśmy ciałem Chrystusa. Chrystus jest naszą głową. I to też jest świetny obraz, który pokazuje wzajemną zależność, ale też wzajemną potrzebę wszystkich członków ciała. Bo każdy z nich, większy, mniejszy, szerszy, węższy, jest bardzo potrzebny, bo inaczej całe ciało by nie funkcjonowało. I teraz to wszystko święty Paweł mówi w kontekście właśnie ciała, tej wzajemnej odpowiedzialności za siebie, że nieważne, czy to jest ręka, czy to jest oko, czy to jest noga, wszystkie są w życiu potrzebne. Także to trzeba mieć na uwadze, kiedy czytamy te napomnienia. I Paweł zaczyna od tego. Nakazuje każdemu z was, aby nikt nie miał zbyt wysokiego mniemania o sobie, ale niech każdy ocenia siebie trzeźwo według miary, jaką Bóg dał każdemu w wierze. I to jest bardzo ważne zdanie. Zdanie, które uderza, czy jakoś tak zwraca uwagę na naszą wartość. Bo moglibyśmy, czytając pierwszą część tego zdania, powiedzieć tak. Aha, niech nikt nie ma zbyt wysokiego mniemania o sobie. No dobra, Panie Boże, ja się do niczego nie nadaję, to sobie usiądę. Nie, nie, to właściwie to mnie tu nie ma. Ale święty Paweł powiedział drugą część tego zdania. Niech nikt nie ma zbyt wysokiego mniemania o sobie, ale niech ocenia siebie trzeźwo w wierze. Niech widzi, do czego jest stworzony, do czego powołany i co sobą reprezentuje. Także to nie jest tak, że teraz, aha, niech nikt nie ma zbyt wysokiego mniemania, to nie, ja usiądę, mnie tu nie ma. Tylko wprost przeciwnie, ja mam ocenić, kim jestem i mam mieć o sobie mniemanie, ale nie zbyt wysokie. To znaczy, żeby nie popaść w pychę. Mam być świadomy swojej godności, godności dziecka Bożego, bo o tym sobie mówiliśmy, że w Chrystusie my mamy możliwość mówienia do Boga Ojcze. Jesteśmy posłani przez Ducha Świętego. Pan Bóg nas wybiera i posyła, a skoro nas posyła, to jednocześnie daje nam możliwość, żebyśmy spełnili to, do czego posyła nas. Mamy to odczytywać, mamy to ogarniać i mamy to spełniać. Nie mając zbyt wysokiego mniemania sobie. Do tego za chwilę jeszcze wrócimy, ale tutaj świetnie przypasowała dzisiejsza liturgia słowa, świetnie przypasowała ta Ewangelia. O minach tam mamy różne wersje, czasami są talenty i tak dalej, i tak dalej. Że ten gospodarz idzie, zostawia, czy król, tutaj to, co dzisiaj czytaliśmy. I to jest tak pokazane, że jeden dostał 5, drugi 2, trzeci 1 tą minę czy talent. I każdy ma na swoją miarę pomnożyć i każdy z tego będzie rozliczony. Tak więc to o to chodzi. Ja nie mam mieć zbyt wysokiego mniemania o sobie, porównując się z kimś innym. Aha, ten jest słaby, bo tam będzie później problem słaby w kościele od 14 rozdziału. To jeszcze do tego, jak Bóg da, to dojdziemy. Ja nie mam patrzeć na innego, że on jest słabszy, to ja teraz jestem i się chlubić, prawda? Ja mam na własną miarę, mam oceniać w wierze, czyli mam oceniać w tym kontekście relacji z Panem Bogiem. Panie Boże, Ty mi dałeś to, a więc ja w prostocie serca to wykonuję. Święty Paweł w innym miejscu powie, cóż masz, czego byś nie otrzymał. I to na tym się zasadza. To nie ma być pogarda dla samego siebie, bo my jako chrześcijanie nam tego brakuje, bardzo brakuje, takiego poczucia własnej wartości. Pan Jezus to bardzo często pokazuje. Zwróćcie uwagę, że On się jakoś nie poniża, nawet w procesie, kiedy wydawać by się mogło, że właściwie jest zależny od swoich oprawców, to On trzyma głowę wysoko podniesioną. Z Herodem w ogóle nie rozmawia, On się nie odzywa do Niego. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie, kiedy On z Niego szydzi, bo chciał zobaczyć cuda, które ten i tam zrób jakiś cud czy coś, To po prostu w tym momencie to nie ma co z nim rozmawiać, bo to i tak nic nie da. W momencie przesłuchania u Annasza i Kajfasza, kiedy sługa go uderzył, to po prostu Pan Jezus pyta się, jeżeli źle powiedziałem, to powiedz, co było złego, a jeżeli dobrze, to czemu mnie bijesz? Kiedy przesłuchują Pana Jezusa i pytają Go, czy Ty jesteś Synem Bożym, czy Ty jesteś, to Jezus mówi, Ty powiedziałeś, tak? Tak, ja jestem. Kiedy Piłat się wywyższa, do tego jeszcze wrócimy, mówiąc o tym, czy nie wiesz, że dana mi jest władza Ciebie uwolnić, Jezus mówi, nie miałbyś żadnej władzy, gdyby Ci jej nie dano z góry. Mamy mnóstwo takich fragmentów, zresztą też mówiliśmy sobie na początku, że wystarczy przeczytać te wstępy z listów świętego Pawła, żeby zobaczyć, jaki Paweł jest przekonany o własnej mocy, własnej wartości. Że to nie jest postawa, że teraz, tutaj mam się nie wywyższać, to będę się poniżał. Nie, absolutnie. To nie jest chrześcijańskie. Pokora nie polega na tym, że teraz ja nic nie znaczę, mnie tu nie ma i właściwie nie, Panie Boże, po co mnie stworzyłeś. Nie, pokora polega właśnie na tym, że jestem przekonany o własnej wartości, że wiem, kim jestem, wiem, jakie mam zadanie i w takiej ogromnej pokorze, czyli to, co Paweł dalej mówi, w takiej prostocie, w zwyczajności, to wszystko realizuję. Nie? Także jak przyjdę na kolędę i któraś z pań poczęstuje mnie ciastem i ja pochwalę, powiem dobre ciasto, to proszę nie mówić, nie wyszło dzisiaj, nie, takie słabe, nie? Proszę powiedzieć, proszę księdza, wiem, Mojemu mężowi też smakuje. Specjalnie zrobiłem dla księdza, nie? Także to jest to, bo zwróćcie uwagę, że zazwyczaj jest tak, że nie, to w ogóle tam nie. To. Każde. Proszę się szykować. No chyba, że rzeczywiście czasami nie wyjdzie, nie? To proszę nie częstować wtedy. Także słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, bo czemu to jest takie ważne? Bo jeżeli człowiek nie jest przekonany o swoim posłaniu, swoim powołaniu, o tym, że jest w stanie spełnić to powołanie, to wszystko może sprawić, bardzo drobne rzeczy mogą podcinać skrzydła. I my tak sobie dajemy podcinać skrzydła, bo ktoś coś powie, bo ktoś tam coś źle oceni, ktoś spojrzy, ktoś ten... Słuchajcie, zawsze będzie i tak, i tak. I teraz my nie mamy kierować się opiniami ludzkimi, bo opinie ludzkie, zwróćcie uwagę, kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy w niedzielę palmową, to co ludzie krzyczeli? Hosanna, synowi Dawidowemu, super. A kiedy prowadzili go na mękę, to krzyczeli na krzyż z nim, prawda? Ludzie są tacy i tacy. To tak jak, ja pamiętam, jak ksiądz kiedyś na kazaniu opowiadał, jak ja byłem dzieciakiem jeszcze, opowiadał tak, że no, jak ksiądz ma ładną sutannę, zadbane, mankiety, ten to powiedzą, o, ksiądz jakiś tam biznesmen czy coś. Jak ma podardo, to powiedzą, nie no, co za fleja, co za ten, nie? A jak idzie bez sutanny, to powiedzą, no nie, no to w ogóle nie można powiedzieć, to ksiądz, nie, i tak dalej. Także słuchajcie, my nie mamy być jak chorągiewki, ci powiedzą, czy tamci. My mamy wiedzieć, na czym stoimy, co sobą reprezentujemy i wtedy pomimo zmieniających się koniunktur, my idziemy prosto do przodu. Nie kierujemy się tym, co tamci, czy to tamci. To, co święty Paweł powiedział w tym drugim wersecie 12 rozdziału. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowę myślenia. My nie mamy słuchać, co ten świat nam mówi, co nam proponuje, do czego prowadzi, ale my się mamy nieustannie przemieniać, odkrywając to, do czego Chrystus nas posyła i odkrywając Jego dary. I wtedy ja jestem w stanie rzeczywiście iść i to swoje powołanie w takiej prostocie, w normalności spełniać, nie wywyższając się ponad innych. I teraz idźmy dalej, bo podobnie jak liczne są członki jednego ciała, a każdy z nich spełnia inne zadanie, tak też my liczni stanowimy jedno ciało w Chrystusie, będąc dla siebie nawzajem częściami. Czy też Biblia Tysiąclecia chyba mówi o będąc ze sobą nawzajem członkami. Tak więc zobaczcie, tu znowu jest to, co już wspomniałem, że w tym kontekście mamy oceniać, że Pan Bóg, sprawiedliwość nie polega na tym, że każdemu porówno. To już ktoś tak mówił, prawda? I żeśmy przez 50 lat mieli to, co znaczy każdemu porówno. Sprawiedliwość, szczególnie sprawiedliwość Pana Boga, polega na tym, że Pan Bóg chce każdego i do każdego podchodzi indywidualnie. To nie jest masa, że teraz podzielimy, proszę, tu macie każdy porówno, róbcie co chcecie. Nie. Pan Bóg, i to jest to, co my nazywamy personalizmem, że Pan Bóg nie traktuje nas jako, nie wiem, grupę, którą będzie rozliczał wspólnie. Każdy indywidualnie. Czy ta przypowieść o owcy zagubionej, czy o drachmie o tym świadczy, że mimo tych wszystkich, to ja idę za tą zagubioną owcą. Ja szukam tej drachmy. I teraz w tym kontekście Pan Bóg indywidualizuje swoje dary. Tak to można chyba powiedzieć. Każdemu daje nie porówno, ale tyle, ile jemu jest potrzebne, żeby doszedł do nieba. I dlatego teraz można by powiedzieć, ja mam tyle, ty masz tyle, to ja się będę wywyższał. A Paweł mówi nie, bo każdy z nas otrzymał i każdy z nas w tym ciele Chrystusa jest potrzebny, bo każdy spełnia jakieś zadanie, jemu tylko właściwe. Słuchajcie, co z tego, że załóżmy, nie wiem, by nie było nogi, a byłyby troje oczu, czy załóżmy, nie wiem, trzy ręce, tak? No to mogę mieć trzy ręce, ale ta trzecia ręka nie zastąpi nogi, no. Także to jest ten kontekst, że każdy ma na własną miarę, na własne potrzeby i w tym wszystkim jest niezastąpiony. To nie jest tak, że teraz ktoś inny mnie zastąpi. Nie zastąpi. W tym Bożym planie zbawienia każdy z nas jest indywidualny, chciany, oczekiwany, ma takie talenty, jakie mu potrzeba, jakie ma wnosić we wspólnotę. Jeżeli tej osoby zabraknie, to będzie po prostu dziura. To nie jest tak, że dobra, tak jak ten, no tak jak Stalin posyłał na wojnę, prawda? 1 milion zabili, następny posłał, nie ma problemu, zastąpią ich. Nie? To nie tak. To Pan Bóg nie jest z tej bajki. Nie? I teraz jeżeli mnie zabraknie w niebie, to tam po prostu będzie dziura. Znaczy mnie nie zabraknie, nie? Ale gdyby kogoś zabrakło, to tam będzie, to tam po prostu będzie brak, nie? Ja też to mówię, bo my tak się ten... Gdzie pójdziesz po śmierci? No żeby chociaż do czyśćca się dostać. No słuchajcie, no to Chrystus by nie musiał za nas umierać, gdybym ja się chciał chociaż do czyśćca dostać, nie? Ja idę do nieba, nie wiem jak wy, nie? I teraz zobaczcie, proste rady, bo z tego wszystkiego wynika inne. To już właściwie nie trzeba tego czytać, ale tak. Mamy zaś różne dary według danej nam łaski. Łaska, to wszystko jest łaska. I różne dary. I teraz co? Co mamy z tymi darami robić? Ma ktoś dar proroctwa? Niech prorokuje zgodnie z wiarą. Otrzymał ktoś dar posługi? Niech posługuje. Dar nauczania? Niech naucza. Dar zachęcania? Niech zachęca. Kto rozdaje, niech rozdziela z prostotą. Kto przewodzi, niech to wykonuje z gorliwością. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Słuchajcie, proste rzeczy. Ewangelię to my komplikujemy. Pan Bóg jest prosty, nie prostacki. To czasami człowiek może być prostacki. Pan Bóg jest prosty, a my komplikujemy rzeczywistość. My komplikujemy. A Paweł mówi po prostu tak. Masz łaska, otrzymałeś, to skoro żyjesz w tym ciele, to dla dobra tego ciała używaj tego daru. Nie zasypuj go gdzieś tam, nie chowaj, tak jak to było dzisiaj, gdzieś tam w chusteczkę, czy tak jak w innej wersji, że gdzieś tam nie zakopuj. Bo jeżeli ty tego nie dasz, ty tej łaski nie przekażesz dalej, nie rozwiniesz się, to w tym momencie całe ciało będzie jakoś tam, powiedzmy, nie wiem, kuśtykało, tak? Tak to można powiedzieć. I to jest taka ogromna zachęta, że też nas mobilizująca, bo my nawet odkrywając sobie pewne rzeczy, to po pierwsze w nie nie wierzymy. Mówimy, nie, no ja nie nadaję się, on tak, ale ja nie. A jeżeli już uwierzymy, dobra, no może się do tego nadam, to co mówimy? A dobra, to ja nie będę się wychylał, to może niech inny, nie? To ktoś inny, to ja tutaj ten, nie? A Paweł mówi, masz dar proroctwa, który otrzymałeś z łaski, to prorokuj. Masz dar czegoś, daj ten dar. To jest, słuchajcie, prosta rzecz. Skoro Bóg mi daje, skoro Bóg obdarowuje, to zawsze po to, żeby człowiek to przekazał dalej. Dla swojego dobra i dla dobra całej wspólnoty. I teraz nie można się wywijać, że teraz, no ja może coś mam, ale to nie, to się wstydzę, albo może ktoś inny. To tak jak czekamy zawsze, że tutaj to ja nie, mnie tu nie ma, nie? Amerykanie tego na przykład nie mają. To niesamowite, że, znaczy no nie wszyscy, ale myślę, że można jakoś tam powiedzieć, że my jesteśmy tacy bardziej wycofani, ale miałem takiego kolegę na studiach i on zawsze wszędzie był pierwszy, nie? Każdy się tam chował, żeby tam nie przygotowywać, nie ten, on mówi, tak, ja, nie. Fajnie mieć takiego kolegę. Ale jak się ma za długo takiego kolegę, to można się wszystkiego oduczyć, nie? I teraz tu święty Paweł mówi o tym, że jak masz, to po prostu z prostotą, ze zwyczajnością dziel się tym. I to jest ten nowy człowiek, nie? I wtedy całe ciało będzie rzeczywiście wspaniale funkcjonować. Także to są proste reguły, które przydadzą się w takiej relacji całościowej. Zawsze musimy pamiętać to, co święty Jan Paweł II, no, zaraz będzie świętym. A słyszycie, że już jest data kanonizacji? Ja też nie słyszałem. On napisał adhortację o spowiedzi świętej, rekonciliację, penitencja i tam mówił, że no właśnie, każdy krok do przodu pojedynczego człowieka, każdy dobry uczynek całą wspólnotę Kościoła dźwiga do góry, a każdy grzech całą wspólnotę ściąga na dół. Także my zawsze musimy mieć w pamięci, że to nie tylko ja sam, bo mamy takie dzisiaj, szczególnie w tym dzisiejszym świecie, każdy indywidualnie ma swój komputer i w ogóle i czasami nawet nie musimy z domu wychodzić przez 10 dni, bo po co? Niech jedzenie z McDonalda przywiozą czy coś i siedzimy i każdy ma swój świat, a my jednak jesteśmy odpowiedzialni za całą wspólnotę, nie? Jeżeli mnie zabraknie, to nikt tego za mnie nie wykona. To sobie proszę pamiętać i nikt mojego zadania, nikt mojego powołania nie wypełni. I teraz od dziewiątego wersetu. Miłość niech będzie nieobłudna. Unikajcie zła, przylgnijcie do dobra. Serdecznie w braterskiej miłości wzajemnie się wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. Nie traćcie gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. Radujcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspomagajcie świętych, przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie złorzeczcie. Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi, bądźcie jednomyślni. Nie zabiegajcie o to, co wyniosłe, ale miejcie upodobanie w tym, co skromne. Nie bądźcie zarozumiali, nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Bądźcie życzliwi dla wszystkich ludzi. Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój. Umiłowani, sami nie wymierzajcie sprawiedliwości, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisane jest bowiem, do mnie należy pomsta. Ja odpłacę, mówi Pan. Raczej, kiedy twój wróg cierpi głód, nakarm go, kiedy pragnie, daj mu pić. Tak czyniąc, żarzące węgle zgromadzisz nad jego głową. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. Dokładnie. Ksiądz Popiełuszko czytał świętego Pawła. I teraz słuchajcie, znowu coś na adwent do wywieszenia. Proste sprawy wynikające, zwróćcie uwagę, że my często jak patrzymy na tą relację z Panem Bogiem i też na nasze czyny względem innych, to często patrzymy od strony grzechu. Jakoś tak, kiedy robimy rachunek sumienia, no wiadomo, przypominamy sobie grzechy, bo to na tym polega, ale często to też rzutuje na dalsze nasze postanowienia i dalsze naszą relację z Panem Bogiem. Człowiek sobie postanawia, nie będę grzeszył, tak? Nie będę mówił brzydkich wyrazów, nie będę tam ciągnął Marysi za włosy, nie będę coś tam, nie? I zwróć uwagę, że my cały czas patrzymy od tej strony negatywnej. Nawet postanawiając sobie poprawę, cały czas mamy ten grzech, a święty Paweł robi w tym momencie zupełnie coś innego. On od drugiej strony patrzy, bo tak, skoro wszyscy należymy do tego ciała, no to nikt z nas nie będzie sobie robił krzywdy sobie samemu, tak? No nie będę sobie, nie wiem, obcinał nogi na przykład, nie? Bo sam na tym ucierpię. I teraz skoro ja należę do tego, to mam nieustannie wychodzić i wyprzedzać. To jest nie tylko, że to, co do mnie należy, tak? Aha, mam to zrobię to. Tylko Paweł mówi, wyprzedzajcie się w tym, nie? I teraz zobaczcie, to jest taka niesamowicie wizja pozytywna. Miłość niech będzie nieobłudna. I z tego się wszystko bierze. Skoro ja mam kogoś kochać nieobłudnie, tylko prawdziwie, to chcę jego dobra. I ku temu dobru wszystko kieruję. I teraz zobaczcie, na czym to polega. Na tym, że jeżeli ja będę czynił dobro, będę z tym dobrem wychodził do innych i będę swoje serce napełniał miłością, to automatycznie w tym sercu nie będzie miejsca na grzech. To jest cała filozofia Pawłowa i też filozofia, którą warto się przejąć, bo jak my tak patrzymy na te grzechy nasze, na nasze postanowienia, i to też niestety relacje z Panem Bogiem postrzegamy przez pryzmat grzechu. Aha, Panie Boże, dzisiaj zgrzeszyłem, to teraz muszę się chować przed Tobą i się zaczynamy Pana Boga bać. A spróbujmy na to spojrzeć z innej strony, że ja mam wszystko czynić z miłości, i tą miłością mam napełniać moje serce. Jeżeli nią napełnię, tą miłością serce, to automatycznie sama myśl o grzechu będzie mnie odrzucała. Bo po prostu moje serce będzie kochać. I to jest to, co święty Paweł mówi. Że ja mam tutaj gromadzić miłość i wtedy automatycznie ja będę tą miłość rozdawał innym. I ja nie będę musiał zastrzegać, że teraz nie popełnię tego grzechu. Bo po prostu, tak jak powiedziałem, sama myśl o tym grzechu już mnie będzie odsuwała. Bo ja wiem, że to uderzy we mnie, w moich najbliższych, w całą wspólnotę Kościoła. I teraz, kiedy człowiek w ten sposób podchodzi do rzeczywistości, to nie musi zmieniać systemu. To nie musi znaleźć się na bezludnej wyspie. To nie musi żyć w świecie, gdzie wszyscy są sprawiedliwi i kochają. Bo tak można kochać wszędzie tam, gdzie się jest. I dlatego chrześcijaństwo na przykład, jak czytamy listy świętego Pawła, za chwilę to też zobaczymy w odniesieniu do władzy, nie zmierza ku rewolucji. Był taki prąd filozofii wyzwolenia, szczególnie w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Południowej, to jest końcówka lat 70. Taka chrześcijaństwo przeniknięte marksizmem, gdzie właśnie o tą wolność trzeba walczyć, trzeba ten... I ten prąd został w Kościele potępiony. Tam Jan Paweł II miał dosyć dużo z tym problemów. Też z duchownymi między innymi, bo oni stwierdzali, że w obronie muszą walczyć, zabijać i różne, to znaczy tak upraszczam bardzo, ale to gdzieś mniej więcej na tym polegało. A święty Paweł mówi coś innego. Jest taka sytuacja, że na przykład pytanie o niewolnictwo, tak? No bo przecież, no, przecież jesteśmy wolni, Pan Bóg stwarza nas do wolności, a nagle żyjemy w świecie, w którym jest niewolnictwo. I teraz co? Trzeba uciekać, nie wiem, Spartakusa, czy trzeba w ogóle, nie wiem, napaść, zabić tego swojego pana, czy cokolwiek, nie? A święty Paweł mówi, nie, bądź dobrym niewolnikiem. Nie? To jest to, co właściwie? To, że święty Paweł nie wzywa do rewolucji, żeby teraz obalić ustrój świata i tak dalej. Nie, on mówi, że w tym wszystkim, w czym żyjemy, łącznie z tymi niesprawiedliwościami, które doświadczamy, łącznie z tym, że ktoś nas prześladuje, że ten, ja mam możliwość, skoro moje serce pełne jest miłości, przemieniać tą rzeczywistość od środka. I widzimy, że tak to jest. Wspólnota pierwszych chrześcijan rzeczywiście ten świat rozsadzała od środka. Mamy zwyciężać zło dobrem. To jest podstawowa reguła. Co to znaczy? To znaczy, że nie mamy powielać zła. Jak ktoś mnie uderzy i ja mu oddam, to w tym momencie to zło przekazuje dalej. Albo jak ktoś mnie zdenerwuje, ja pójdę, wracam, nie wiem, do domu i pobiję z nerwów, czy tam nakrzyczę na proboszcza. No nie będę go bił, ale nakrzyczę na proboszcza, tak? Proboszcz jest zły i coś tam. I to w ten sposób, to na tym polega, że jeżeli my, szczęść Boże, że jeżeli my nie przemieniamy zła dobrem, to przyczyniamy się do tego, że to zło jest przekazywane coraz dalej. I po prostu tworzy się łańcuch. Nie? I teraz jedyna rzecz, żeby przerwać ten łańcuch, to jest to, żeby wobec tego zła okazać miłość, żeby to zło dobrem zwyciężyć. I tutaj, tak jak powiedziałem, można to zrobić w każdych warunkach. Czy ja jestem niewolnikiem, czy ja jestem jakoś uciemiężony, czy coś, ja mam możliwość to zrobić, a nawet jeszcze większą możliwość. Bo mam po prostu, no więcej spływa na mnie tych różnych złych rzeczy i mam możliwość okazania tego miłosierdzia, czy tak jak jest powiedziane, przebaczania i zostawiania, tak jak w Starym Testamencie to było napisane, pomsty na Pana Boga. Pan Bóg to wszystko oceni i Pan Bóg to widzi. Także tutaj nie przemiana świata rewolucją, która zmienia porządek i ustanawia ład Boży, gdzie wszystko jest pięknie, wspaniale, nie ma niewolnictwa, wszyscy się kochają i tak dalej, ale ta rzeczywistość to dokonuje się tu i tu trzeba serce przemienić i wtedy tą miłością, która przemienia nasze serca, my przemienimy świat. Nie? Zwróćcie uwagę, tam jest takie sformułowanie, węgle żarzące będą się gromadzić nad jego głową. Jak ktoś mi uczyni zło i ja mu przebaczę, ja zostawię to, to w tym momencie ta druga osoba powinna była, nie wiem, zobaczyć, jejku, ja go kijem, a on mnie chlebem. Powinno go to przemienić. Jeżeli go to nie przemieni, to rzeczywiście to będzie, nie tylko będzie zaciągnie winę dlatego, że mi uczynił jakieś zło, ale jeszcze dlatego, że nie zobaczył, że w tym momencie ktoś mu odpowiedział czymś zupełnie innym i to go nie nawróciło. Nie? Także to w ten sposób my mamy działać. To jest ta cała filozofia Pawłowa, która zmierza do tego, żeby człowiek przemienił swoje serce i ten świat, tą rzeczywistość rozsadzał od środka. Nie od zewnątrz, tylko od środka. I teraz idźmy dalej, bo taki konkretny przykład mamy w 13 rozdziale. On jest zatytułowany Posłuszeństwo wobec władzy i doczekał się ten fragment wielu, wielu różnych interpretacji, wiele pytań i tak dalej. Posłuchajmy. Ale to trzeba odczytywać w tym kontekście, w którym powiedziałem, że Paweł nie chce zmieniać rzeczywistości jakąś rewolucją czy czymkolwiek innym. Każdy człowiek niech podporządkuje się władzom, którym podlega. Nie ma bowiem władzy, która nie byłaby od Boga. Lecz każda, która istnieje, została ustanowiona przez Boga. Dlatego ten, kto sprzeciwia się władzy, występuje przeciw porządkowi Boga, a ci, którzy występują przeciw porządkowi, sami na siebie ściągają karę. Sprawujący władzę nie wywołują lęku u tych, co dobrze czynią, ale u tych, którzy źle czynią. Chcesz więc nie bać się władzy, czyń dobrze, otrzymasz od niej pochwałę. Jest przecież na służbie u Boga, aby cię zachęcić do dobrego. Jeśli natomiast źle postępujesz, lękaj się, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież na służbie u Boga, sprowadzając gniew na tego, kto dopuszcza się zła. Dlatego trzeba się jej podporządkować nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Także dlatego płacicie podatki. Ci, którzy się tym zajmują, pełnią służbę Bożą. Każdemu oddajcie, co się jemu należy. Komu podatek, temu podatek, komu cło, cło. Przed kim należy odczuwać lęk, lęk. Wobec kogo szacunek, temu szacunek. Można by tu dodać słowa Pana Jezusa, który mówi: oddajcie Cezarowi, co Cezara, a Bogu, co boskie. Dlaczego powiedziałem, że wiele różnych komentarzy? No bo słuchajcie, bo jeżeli władza jest okej, okay, to nie ma problemu, prawda? To trzeba jej słuchać, dobroć, dobrobyt i rośnie, dobrostan i wszystko jest okej. Okay. To nie ma problemu. No ale weźmy sobie takiego pana Hitlera na przykład, tak? Czy innych takich. No to już wtedy jest problem, no bo jak to? No mamy słuchać, nie? I tak dalej. Także tutaj różnie bibliści na to patrzą. A ja myślę, że warto zacząć od pierwszej rzeczy, od takiej konkretnej sytuacji historycznej, bo Paweł pisze do Rzymian. Rzymianie pochodzenia żydowskiego, chrześcijanie pochodzenia żydowskiego w Rzymie zostali wypędzeni dekretem Klaudiusza. Klaudiusz to był ojciec Nerona i on w pewnym momencie wypędził Żydów z Rzymu. Mamy tego ślady w liście do Koryntian, gdzie Paweł zamieszkał, kiedy przybył do Koryntu u jednych z takich wypędzonych. I teraz część chrześcijan była pochodzenia żydowskiego, także oni też musieli opuścić Rzym, a część była pochodzenia pogańskiego i oni w tym Rzymie dalej byli. I teraz, kiedy przyszedł Neron, oni mogli wrócić i wrócili. I teraz pytanie, czy my mamy na to reagować, czy my mamy na to odpowiadać, czy my mamy służyć temu, Czy my mamy płacić podatki, czy mamy tworzyć jakieś własne państwo, czy coś? To były takie konkretne pytania chrześcijan, którzy w tym momencie no jakoś tam nie odnajdywali się w tym systemie, nie odnajdywali się też w świecie pogańskim i teraz, no wiadomo, czczono Cezara i teraz pytania, co z tym zrobić? I tu święty Paweł w tym duchu, o którym mówiłem wcześniej, mówi bardzo konkretnie, wy macie żyć w tym porządku, w świecie, w którym żyjecie, i po prostu czynić to, co do was należy, nie? I z tą swoją postawą przemieniając rzeczywistość, nie? Także to z jednej strony trzeba w ten sposób patrzeć na to, jak na jakieś konkretne wskazania. Także chcą od was podatki, no płaćcie te podatki, tak? To jest coś, co jest waszym obowiązkiem. A z drugiej strony, bo tam jest powiedziane, że każda władza pochodzi od Boga. I teraz tak, rzeczywiście Bóg jest źródłem władzy, to co przywołałem już odnośnie do pytania Piłata. Piłat mówi, czy nie wiesz, że ode mnie wszystko zależy? A Jezus mówi, nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci jej nie dano z góry. I teraz bardziej bym to odczytywał jako takie stwierdzenie prowadzące do odkrycia, że skoro władza pochodzi z góry, że skoro Bóg daje władzę, to automatycznie ja mam spełniać jako ten rządzący to, co Pan Bóg nad czym mnie ustanowił, tak najlepiej jak potrafię. Także to nie jest tyle takie stwierdzenie, że teraz uniwersalnie, że teraz każda władza pochodzi od Boga, czyli kto rządzi, ten niech robi, co chce. Właśnie tutaj Paweł napomina też w kontekście tego fragmentu tych, którzy rządzą, żeby oni pamiętali, że władza jest im dana. A skoro jest dana, to jest zadaniem w odniesieniu do tej jakiejś konkretnej wspólnoty. I to mnie jakoś tak przekonuje, bo w tym momencie można łatwo wskazać, że jest to fragment z jednej strony mówiący o jakimś porządku, czyli o obowiązkach względem państwa, które też jest postrzegane jako społeczność, prawda? Także ja spełniając te swoje obowiązki, no, służę tej społeczności, ale z drugiej strony jest to jakieś napomnienie dla tych, którzy rządzą, żeby oni rzeczywiście nie nadużywali swojej władzy, bo kiedy ktoś nadużywa swojej władzy, to ja mam ostateczną instancję, która jest nazywana sumieniem. O tym sobie już mówiliśmy na poprzedniej katechezie, że to, co prowadzi do, to w jaki sposób podejmuje decyzje, to podejmuje je względem swojego sumienia. To jest bardzo ważne, że sumienie jest ostateczną instancją, według której podejmuje decyzje. I gdybym nawet był przekonany o czym, że coś jest dobre, a będzie to złe, to ja mam iść za sumieniem. To znaczy, nie mogę złamać swojego sumienia. O, to jest podstawowe. Nawet gdyby, nie wiem, ktoś mi kazał coś zrobić, a ja jestem przekonany, że nie mogę tego zrobić, to mam iść za sumieniem. To jest ostateczna instancja, która, no, sprawia, która, która jest źródłem podejmowanych wyborów, tak? która pokazuje na wybory, które człowiek powinien dokonywać. Także z jednej strony patrzymy na to, jak na jakieś tam poukładanie tych spraw, że chrześcijanie nie mają tworzyć jakiejś swojej enklawy, swojej grupy, tylko mają żyć w tym świecie, mają tak jak każdy inny płacić podatki, mają współpracować dla dobra wspólnego, a z drugiej strony ci, którzy rządzą, mają pamiętać, że to nie jest znowu to, co mówiliśmy przed chwilą, żeby każdemu służyć, żeby nie wynosić się ponad innych, bo to wszystko jest dane. Władza pochodzi od Pana Boga, tak więc ja, tak jak ktoś inny tam miał dar proroctwa, ktoś inny miał dar posługiwania, ktoś inny miał dar czegoś tam jeszcze, tak samo masz dar władzy i masz go używać zgodnie z tym, co Pan Bóg zaplanował dla ciebie. I teraz Paweł, podsumowując ten rozdział, mówi o miłości braterskiej. Nikomu nie bądźcie nic dłużni, 8 werset, oprócz wzajemnej miłości. Ten bowiem, kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Ponieważ przykazania nie popełniasz zdrady, nie dopuszczasz się morderstwa, nie będziesz kradł, nie będziesz pożądał i każde inne zawierają się w tym. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, miłość jest więc pełnią prawa. I tutaj wracamy do tego starego konfliktu, który szczegółowo mówiliśmy na początku, bo on był tam na kartach, na początku, w pierwszych rozdziałach bardzo, bardzo jasno pokazany. Z jednej strony prawo, a z drugiej strony poganie. Czyli teraz prawo, święty Paweł mówi, że człowiek nie jest w stanie wypełnić prawa. Tu mówię oczywiście o prawie mojżeszowym, tak? Że Żydzi mówili, że mamy prawo, ono nam da wszystko, nie musimy nic. Paweł mówi, że owszem, prawo jest, ale człowiek nie jest w stanie wypełnić wymagań tego prawa, tak więc nie może uzyskać przez prawo zbawienia. Prawo przygotowuje człowieka, ale nie daje zbawienia. I teraz, skoro prawo nie, to co? To była mowa o tym, że Chrystus, prawda? I wierząc w Chrystusa, ja otrzymuję zbawienie. I kiedy staję się nowym człowiekiem, to nie jest tak, że jestem zupełnie bez żadnych wskazówek. Moim prawem, jako nowego człowieka, jako tego, który został zanurzony w śmierć Chrystusa i razem z Nim zmartwychwstał, jest miłość. Konkretnie. To jest to moje prawo, którym mam się kierować. I tutaj można by przeczytać sobie 13 rozdział Ewangelii, pierwszego listu do Koryntian, gdzie jest hymn o miłości i doskonale go znamy. Jak chodzimy na śluby, to, mi się czasami zdarza, jak chodzimy na śluby, to tam zawsze czytają, warto sobie to przeczytać. I warto zwrócić uwagę na to, bo nam się mówi, o miłość to teraz to wszystko i nic. Tam jest bardzo konkretnie, mimo tego, że to jest poezja, tam jest bardzo konkretnie ta miłość podana, czym ona jest. Nie jest tym, nie jest tamtym, nie jest tam, a jest tym. Bardzo warto zwrócić na to uwagę, że Paweł podchodzi do miłości konkretnie. To nie jest tak, że teraz miłujcie, nie bądźcie nikomu nic dłużni poza wzajemną miłością. Oczywiście. Nie bądźcie nikomu nic dłużni poza tą miłością, a ta miłość jest konkretna. W domu można sobie przeczytać 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. I żeby sprawdzić, czy ja tą miłością żyję, czyli czy to nowe prawo wypełniam, można zamiast słowo miłość podstawić swoje imię. Ja, tak jak kiedyś w starych dowodach było, pamiętacie, te książeczki były? I tam było, że kto znajdzie dowód osobisty, to ten, tam można było postawić zamiast... A dobra, to taki brzydki rzut. Ale ktoś pamięta to? Że można było dupa podstawić, tak? To jak ktoś ma taki stary dowód, to ja pamiętam, że takie coś żeśmy robili, że tam kto znajdzie ten, to musi oddać, to należy do obywatela. No takie tam różne były tam. Przepraszam, to takie skojarzenie, ale w tym wracamy do listu do Koryntian, że jak ktoś, żeby sprawdzić, czy ja żyję tym nowym prawem, to w miejsce słowa miłość można postawić swoje imię i zobaczyć, nie? Czy ja jestem łaskawy, czy nie zazdroszczę, czy nie szukam. To jest naprawdę bardzo konkretne. I skoro Paweł ma takie pojęcie o miłości, to rzeczywiście może powiedzieć śmiało, nikomu nie bądźcie dłużni poza wzajemną miłością, ponieważ w miłości wszystkie te przykazania, które mamy, się dopełniają, spełniają i zawierają. Tak jak pytali Pana Jezusa, które jest największe z przykazań, nie? To powiedział, największe jest miłość Pana Boga i bliźniego swego jak siebie samego. I to się wszystko w miłości zawiera. I teraz jeszcze jeden fragment, jak do Pana Jezusa przychodzi człowiek, bogaty młodzieniec, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? No to Pan Jezus mu mówi, zachowuj przykazania. Mówi, zachowuję. Dobra, okej, to jest pierwszy stopień. Zachowujesz, spojrzał na niego z miłością i mówi, a teraz idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną. Nie? To jest drugi stopień. Mam pójść za Jezusem, mam dać Mu się poprowadzić i mam Mu dać nauczyć się kochać. Nie? I wtedy rzeczywiście w tym wszystkim będzie ten pierwszy stopień zawarty, tak jak Paweł mówi. Tak więc miłość jest nowym prawem nowego stworzenia, a ta miłość jest bardzo konkretna i jest zawarta w 13 rozdziale 1 listu do Koryntian. I ostatni fragment, 11 werset 13 rozdziału. Poznajcie, że nadszedł już czas sposobny i pora, abyście powstali ze snu. Teraz bowiem wasze zbawienie jest bliżej niż wówczas, gdy uwierzyliście. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a nałóżmy zbroję światła. Postępujmy godnie jak za dnia, bez hulanek i pijaństwa, bez rozwiązłości i wyuzdania, bez kłótni i zawiści. Ubierzcie się natomiast w Pana, czy też tam pewnie jest przyobleczcie się, tak? Przyobleczcie się natomiast w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się o ciało, o spełnienie Jego pożądliwości. Czasami warto wziąć inne tłumaczenie, bo my tak odkrywamy nagle, no ubierzcie się, to jest takie bardziej zwyczajne, no ubierzcie się, tak? Ale z drugiej strony właśnie oni tu trochę tak zagubili to, bo pewne rzeczy poprzez to, że one są czytane w liturgii, nabrały takiego charakteru uroczystego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam. I wiemy od razu, o co chodzi. Przyobleczcie się. Dzisiaj tak się nie mówi, nie? Przyoblecz się w piżamę. Także fajnie, że jest to tłumaczenie, ale z drugiej strony mówię, coś tam człowiek jednak takie ma czasami taką tęsknotę za takimi słowami, no, właśnie uroczystymi. Tak. I teraz słuchajcie, o co chodzi? Chodzi o to, że Paweł nam podaje jak na talerzu gotowy przepis. Mówi, jesteś nowym stworzeniem, wyszedłeś z grobu z Chrystusem, On cię wyprowadza, masz miłość. No i teraz co trzeba zrobić? Nie zostawić ten talerz i powiedzieć, ja już mam, wszystko jest okej. Tylko no wstać i obudzić się, nie? Nasze życie, co jest głównym problemem? Nie to, że my jesteśmy strasznie źli, że zabijamy, że jesteśmy kanibalami czy cokolwiek innego. Naszym problemem jest to, że śpimy. Że zobaczcie, my wszystko mamy, my wiemy, mamy możliwości. Paweł nam daje wskazówki, mówi służcie. Skoro możemy służyć, mamy służyć, to też jednocześnie wiemy, że mamy wszystko, co do tego potrzeba. No i człowiek najczęściej na tym poprzestaje. To tak jak są jakieś rekolekcje, tam ksiądz mówi, krzyczy, że tam coś, tam coś, tam coś, tam. I człowiek mówi, no, dobrze mówił, no, no. I wraca do domu i co się zmienia? Nic, nie? I to jest dokładnie to.
Nam... Do sąsiadów odnosi.
Właśnie, to oni, nie? To oni, nie? Czyli zobaczcie, Paweł nam mówi, człowieku, masz wszystko, okej, okay, no dobra. Ale Paweł zna ludzkość, bo sam jest człowiekiem. I mówi, no dobra, no to teraz trzeba się przebudzić po prostu, nie? Przebudzić się, czyli stać się tym nowym człowiekiem. Albo inaczej, no to można takie porównanie do larwy i do motyla, prawda? Do tego, że no teraz człowieku larwa, ale teraz stań się motylem. Nie? Jak się nie przebudzisz i nie zaczniesz korzystać z tego, co masz, to będziesz dalej taką larwą. A żeby dojść do nieba, musisz stać się motylem. Musisz dojrzeć. No bo gdzie tam larwa w świecie motyli? To nikt nie będzie się chciał z nią bawić. Nie? I teraz Paweł mówi, słuchajcie, przebudźcie się. Dlaczego? Bo noc się posunęła, już coraz bliżej jest poranek. I zobaczcie, to można potraktować czasowo, konkretnie. Z każdym dniem przybliżam się do spotkania z Panem Bogiem. Czy chcę tego, czy nie? Czy mam lat 4, 8, 70, czy ilekolwiek? To każdy dzień przybliżam się do spotkania z Panem Bogiem. Noc się posuwa i przychodzi ten poranek zmartwychwstania, kiedy ja stanę przed Panem Bogiem. Czyli to można wziąć czasowo. I tutaj szkoda czasu. Im później się przebudzisz, tym mniej będziesz miał czasu na to, żeby skorzystać z tego przebudzenia. Ale z drugiej strony też mamy taką mobilizację, bo zwróćcie uwagę, że my już jesteśmy odkupieni i my już mamy tą możliwość. I im bardziej ja śpię i nie wykorzystuję tego czasu przebudzenia, to tym bardziej niejako zaciągam winę zmarnowanego czasu, zmarnowanych okoliczności, zmarnowanych możliwości. I to jest też z jednej strony to, co przede mną, że przybliżam się, a więc mam się obudzić, żebym miał trochę czasu jeszcze, ale z drugiej strony, jak ja przybliżam się i nic z tym nie robię, to automatycznie no śpię, żyję w ciemności. Nie? Także święty Paweł mówi tak, człowieku, masz wszystko, a teraz się przebudź, odrzuć uczynki ciemności. Właśnie, dlaczego nam tak w tej ciemności fajnie żyć? Nie? To na przykład może być taka sytuacja, ten przykład, który wszyscy podają i właściwie nie wiadomo, czy on jest prawdziwy, czy nie, ale z papieżem, że papież, i teraz ja już słyszałem różne wersje, jeden mówił, że spowiadał się co codziennie, drugi, że co tydzień, trzeci, co dwa tygodnie, nieważne, nie wiem, co ile papież się spowiadał, pewnie się spowiadał w miarę często. I teraz no, to pytanie, a z czego papież się spowiadał, nie? No, jak takie pytanie zadam ja, to rzeczywiście ma to prawo bytu, tak? Takich wątpliwości nie mieli na przykład inni święci, z czego się papież spowiadał. Dlaczego? Dlatego, że my tak najczęściej byśmy się najchętniej spowiadali raz do roku, ewentualnie dwa razy, a tu sobie siedzę w tym wszystkim ten. I teraz, gdy człowiek przechodzi taką drogę odkrycia Pana Jezusa i przebudzenia, to nagle zaczyna wychodzić z tej strefy półmroków, czy z tej strefy mroku i zaczyna odkrywać coraz więcej rzeczy. Czasami to światło razi, ale przede wszystkim to światło ujawnia to, co ja mam na sobie. Nagle jak człowiek jest daleko, jest ciemno i przychodzi, jest pobrudzony, nie widzi tego i całkiem dobrze się z tym czuje. A im bliżej przyjdzie, aha, mam plam, ojejku, nie, no jak ja wyglądam, nie, no co za buty, co ten, nie, i tak dalej, nie. I to jest świetle. Jak szedłem po ulicy, mi to nie przeszkadzało, nawet zapomniałem butów przebrać, nie. A teraz nagle patrzę, jejku, no nie pasuje, no nie, nie. I to jest to, że dlatego człowiek tak sobie siedzi w tym półmroku, bo mu jest po prostu wygodnie, bo nie musi nic robić. Bo nie widzi, że jest brudny, że nie mobilizuje go do mycia i tak się ten. I tak samo w kontekście świętości. Im ktoś jest, świętość nie polega na tym, że człowiek jest bezgrzeszny. Świętość polega na tym, że człowiek widzi siebie w świetle Pana Boga. To jest to. Że jest blisko Pana Boga i ta światłość go rozświetla. I wtedy widać wiele rzeczy, których normalnie nie widać, kiedy człowiek jest daleko. I to jest, święty Paweł mówi, obudźcie się i wyjdźcie z mroku. Wyjdźcie i zacznijcie wykonywać uczynki światłości. Zostawcie ten mrok, wyjdźcie na światło i żyjąc w świetle Bożej miłości, oceniajcie, co jest właściwe i wybierajcie to, co wam Pan Bóg daje. I to jest zakończenie tego 13 rozdziału. I można powiedzieć, że jest taka mobilizacja, która niech nam towarzyszy do przyszłego tygodnia, ale też i do końca życia. Święty Paweł daje nam narzędzia, przypomina nam o nich. Chrystus nas wybawia, daje nam zdolności, mamy się nimi dzielić, mamy no, i tak dalej, i tak dalej. A Paweł mówi, nie wróćcie do domu i nie zaśnijcie, tylko mówi, no teraz, skoro macie już wszystko, no to wreszcie się obudźcie i żyjcie jak dzieci światłości. To jest to nowe stworzenie. Mamy żyć jak dzieci światłości. Bo jak będziemy w tym mroku, to słuchajcie, przyjdzie poranek zmartwychwstania tego naszego, prawda? Przyjdzie dzień ostateczny, przyjdzie Chrystus, a my dalej będziemy spali, nie? My dalej będziemy spali i może się okazać, że wtedy będzie dopiero zaskoczenie, nie? Czy są co do tego jakieś pytania? Proszę bardzo. Święty Paweł mówi bardzo konkretnie o prorokowaniu, odnosząc się do między innymi do darów glosolalii. I mówi w ten sposób. Glosolalia jest to mówienie językami. Duch Święty daje taką możliwość, że człowiek mówi różnymi językami, chwaląc Pana Boga. Czasami są to też języki starożytne, nieznane i tak dalej. I człowiek w ten sposób może chwalić Pana Boga. Mamy też konkretne przykłady tego, jak te języki się przydają, kiedy na przykład apostołowie w Dniu Pięćdziesiątnicy wyszli przed Wieczernik, i tam mówili, i wszyscy ich rozumieli, mimo że przybyli z różnych stron świata. I teraz święty Paweł mówi tak, że owszem, dar języków jest potrzebny, fajny i dobry, ale tylko wtedy, kiedy jest ktoś, kto tłumaczy te dary języków, kto ma dar prorokowania. Bo jeden mówi językami, a drugi, skoro nic z tego nie rozumie, to co mu to daje? I święty Paweł tak bardzo konkretnie mówi o tym, że owszem, dobry jest dar języków, wtedy, kiedy ktoś ma dar proroctwa i kiedy tłumaczy nam i mówi, co ten człowiek, co Pan Bóg, co Duch Święty przez niego przemawia. I to jest jedna rzecz, właśnie prorokowanie jako odczytywanie tego, co ktoś mówi, czyli tłumaczenie inaczej języków. A druga rzecz to też no, na modlitwie Duch Święty może działać w różny sposób i może człowiekowi na przykład objawiać różną rzeczywistość, która jest zakryta. W Starym Testamencie prorok miał zupełnie inne tak jakby zadanie. Prorok był z jednej strony tym, który mówił Panu Bogu to, co chodziło o człowieka, a z drugiej strony przekazywał człowiekowi to, co Pan Bóg ma mu do powiedzenia. Teraz Chrystus nam właściwie już przekazał wszystko w znaczeniu objawienia. On nam objawił Boga, On nam objawił Ojca. Już innego objawienia nie będzie. To jest całościowe, pełne objawienie. Niczego innego już nie ma co się spodziewać. Mamy wszystko w Chrystusie objawione. Tak więc zadaniem proroka nie jest już objawianie Pana Boga, bo to mamy w Chrystusie. Ale tak jakby można powiedzieć, że teraz ten dar proroctwa ma służyć temu, żeby wykorzystywać to wszystko, co człowiek ma, do tego, żeby jak najlepiej Panu Bogu służyć. Nie? I w tym kontekście też się pojawiał właśnie dar prorokowania. Czyli masz go, no to go używaj. To tłumacz języki, w sensie tłumacz to, co ktoś mówi glosoleliami i po prostu przekazuj to, co Pan Bóg by chciał, żeby człowiek, nie wiem, uczynił, w jaki sposób wykorzystał i tak dalej. Nie? Ale to jest znaczące, że właśnie odnośnie do glosolaliów, to święty Paweł nie mówi, że one są celem same w sobie. Nie. Glosolalia są o tyle ważne i fajne, o ile jest ktoś, kto tłumaczy języki. Nie?
Wiersz 17. Teraz bowiem zbawienie nie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Dlaczego jest zbawienie bliżej nas teraz niż wtedy, gdyśmy uwierzyli? Kiedy wierzymy, zbawienie już jakby...
No tak, ale tutaj, bo to jest w kontekście przyjścia Pana Jezusa. I mi się wydaje, że po prostu no, taki najprostszy sposób to po prostu no, ja zbawienie my otrzymaliśmy, Chrystus nas wybawił, uwierzyliśmy przyjmując to zbawienie, a uwierzyliśmy to znaczy weszliśmy na drogę Chrystusa. I teraz ten finał, gdzie ja dojdę do domu Ojca, gdzie będę mógł oglądać Chrystusa już bez żadnej zasłony, twarzą w twarz, przybliża się fizycznie, każdego dnia. Tak bym to odczytał, że po prostu ja żyjąc, czas mija i zbliża się ten mój moment spotkania osobistego z Chrystusem, gdzie po prostu zdam ze wszystkiego sprawę. Nie? Czyli dzisiaj jest bliżej niż wtedy, kiedy żeśmy uwierzyli, czyli załóżmy, nie wiem, 3 dni temu. Tak więc człowieku, zobacz, już te 3 dni zmarnowałeś, nie? Gdy śpisz. Gdy się obudzisz, to jest okej, ale gdy śpisz, to w ten sposób. Nie?